Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 100 tysięcy dolarów przekazał Benedykt XVI na pomoc dla poszkodowanej w bratobójczych walkach ludności Syrii. Więźniom papież przypomniał, że ufając Bogu można się podnieść z najgorszego upadku. Zaczniemy od papieskich aktualności. Następnie moim gościem będzie siostra Leticja Niemczura, a porozmawiamy o kolejnych trudnych wyzwaniach podejmowanych przez Józefitki na Czarnym Lądzie. Magazyn zakończy kolejna garść okruchów Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Znakiem pojednania nazwał papież wczorajszą drogę krzyżową w rzymskim więzieniu Rebibbia. W nabożeństwie, któremu przewodniczył kardynał wikariusz diecezji rzymskiej Agostino Vallini, obok więźniów wzięli też udział pracownicy służb penitencjarnych i grupy wiernych z różnych parafii Wiecznego Miasta. Uczestnikom odczytano specjalne przesłanie Ojca Świętego. Benedykt XVI nawiązał w nim do swej wizyty w tym zakładzie karnym krótko przed Bożym Narodzeniem. Przypomniał słowa wypowiedziane wówczas przez jednego z więźniów. Mówił on, że więzienie służy temu, by podnieść się po upadku, pojednać się z sobą samym i z innymi, i z Bogiem, i móc potem powrócić do społeczeństwa.
Widząc na drodze krzyżowej trzy upadki Jezusa, rozumiemy, że wziął On na siebie naszą ludzką kondycję i padał pod ciężarem naszych grzechów, ale za każdym razem się podnosił. Z Jego pomocą my także możemy się podnosić z naszych upadków, a może też pomóc się podnieść naszemu bratu, czytamy w papieskim przesłaniu. Co dawało Jezusowi siłę, by iść naprzód, pyta Benedykt XVI. Była to pewność, że Ojciec jest z Nim. Bezgraniczne miłosierdzie Ojca Niebieskiego pocieszało Go, będąc większe od przemocy i zniewag. Jezus miał w sercu pewność, że zawsze jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Przez swoją drogę krzyżową objawił nam, że Bóg jest nieskończoną miłością, jest miłosierdziem i niesie aż do końca ciężar naszych grzechów, abyśmy mogli się podnieść, pojednać i odnaleźć pokój. Tak więc i my nie bójmy się iść naszą drogą krzyżową, nieść nasz krzyż razem z Jezusem, napisał papież do uczestników wczorajszej drogi krzyżowej w rzymskim więzieniu Rebibbia.
100 tysięcy dolarów przeznaczył Benedykt XVI na pomoc dla poszkodowanej w bratobójczych walkach ludności Syrii. Poinformowała o tym papieska Rada Cor Unum, za pośrednictwem której dar ten trafi do struktur lokalnego kościoła w tym kraju. Przekazał go dzisiaj osobiście sekretarz tej dykasterii, ksiądz Gian Pietro D'Altozo. Katolickie organizacje humanitarne w Syrii opiekują się uchodźcami i ofiarami wojennymi, zwłaszcza w rejonie Homs i Aleppo.
Papieska Rada Cor Unum włączy się także w finansowanie projektu rolnego na Kubie. Poinformował o tym przewodniczący tej charytatywnej dykasterii, kardynał Robert Sarach. Jest to, jak sam zaznaczył, pierwszy konkretny owoc wizyty Benedykta XVI na tej karaibskiej wyspie. Projekt ma objąć dwie kubańskie diecezje, w których władze zezwoliły kościołowi na pomoc rozwojową dla ludności wiejskiej.
Naszym gościem jest dzisiaj siostra Leticja Niemczura, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, popularnie zwanych Józefitkami. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Słowa idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, mogę powiedzieć, że wy wprowadzacie w życie, naprawdę idąc ku nowym wyzwaniom, ku nowym miejscom, z pracą i z przesłaniem Ewangelii. Teraz właśnie Józefitki dopiero co otworzyły kolejną misję na Czarnym Lądzie. Jest to Republika Środkowej Afryki.
Nasza wspólnota nowo powstała, podjęła pracę w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży w Bangui, czyli w stolicy Republiki Środkowej Afryki, gdzie bezpośrednio włączone są w rehabilitację dzieci, w opiekę nad dziećmi, które po przybyciu operacji wymagają opieki i rehabilitacji dłuższej, czasem trwającej do 2 miesięcy.
Praca w takim ośrodku rehabilitacyjnym rozumiem, że się wpisuje w charyzmat Józefitek.
Bardzo głęboko wpisuje się w charyzmat naszego zgromadzenia. My takie ośrodki już posiadamy. W Afryce jest to pierwszy taki ośrodek, można powiedzieć. Zobaczyliśmy te dzieci, młodzież, to chyba nas też wzruszyło tak zwyczajnie po ludzku. Osoby z wielką deformacją kończyn dolnych, górnych, oczekujące na operację, oczekujące na rehabilitację, czy również te, które są po operacji. Muszę tutaj wspomnieć, że przyjeżdża taka ekipa z Francji 3 razy w roku z panem doktorem i całym sprzętem. pacjentem i dokonują operacji od 20 do 40 osób i te osoby zostają w miejscu do czasu wyzdrowienia. Jest to wielka pomoc tym dzieciom, nie tylko, że tą operację mogą przebyć, ale również wracanie do sprawności daje dużo radości i tym osobom, i rodzinom, i nam również, że dzięki tej pomocy konkretnej rehabilitantów, całej tej struktury, która się tworzy, sprawia, że człowiek wychodzi z radością właśnie na własnych nogach.
No i dla wielu z tych dzieci to jest chyba jedyna szansa na to, żeby na tych nogach stanąć. Gdyby nie ci lekarze z Francji i nie wasza praca, no to takiej szansy by nie miały.
Jest również też druga taka płaszczyzna, można powiedzieć, oświatowa, wspomagająca dziecko w okresie przedszkolnym, szkolnym, kiedy pozostaje w ośrodku. Ono ma szansę również uczenia się, animacji, jest nawet miejscowe przedszkole. Także z wieloma korzyściami, można powiedzieć, i zdrowia fizycznego, i psychicznego, i duchowego taka osoba wychodzi. Jest to wielką radością dla nas.
Siostra dopiero co była w tej wspólnocie w Republice Środkowej Afryki. Siostra, myślę, że to warto też dodać, przez wiele lat sama pracowała jako misjonarka w Demokratycznej Republice Konga. Siostra, co uderzyło no właśnie w tym ośrodku rehabilitacyjnym? No osoby z tak dużym doświadczeniem afrykańskim mimo wszystko.
Mnie osobiście w tym kraju uderzają te potrzeby, które są. To jest kraj potrzeb. Widziałam tam naszą obecność, wręcz wołanie o to, żeby tam pozostać, podjąć pracę, wspomóc również tych, którzy już tam pracują pięknie. Ale to, co dla mnie było właśnie uderzające, to ten bezwład tych dzieci, ta niemożność, ta deformacja ich, która wynikiem jest czasem porażenia mózgowe, czasem inne, właśnie nieumiejętne podawanie leków, zastrzyków i tak dalej. I możliwość przywrócenia zdrowia i sprawności dzieciom małym, czy tym młodym ludziom, no jest wielkim wyzwaniem, żeby coś po prostu zrobić. To jest od razu pytanie, które się rodzi, co możemy zrobić, żeby było inaczej, żeby było lepiej, żeby móc pomóc. Bo to, co Święty Paweł mówi, stara się o to, żeby czynić dobro wokół siebie. Tutaj na myśl przychodzi mi ojciec założyciel, święty Zygmunt Gorazdowski, który właśnie w prostocie serca, w każdym geście dobroci, uśmiechu, relacji do drugiego człowieka, czynił rzeczy wielkie. I to jest moje własne, osobiste doświadczenie Afryki i innych krajów również, Europy, Ameryki, że tak niewiele nam trzeba, żeby obdarzyć kogoś właśnie uśmiechem, dobrocią, żeby nawiązać relacje, żeby mu pomóc i pokazać, że no, świat ma swoje piękno, że możemy sobie nawzajem pomagać i czynić też życie lżejsze, lepsze.
Powiedziała siostra, że wyście o tym dziele, o tej wspólnocie nie myślały, że ta propozycja do was przyszła. Siostro, no szczególnie w Europie myślę, wiele zgromadzeń żeńskich zamyka dom po domu, te zgromadzenia się starzeją. Wy odpowiadacie na kolejne wyzwania i też w tych wspólnotach, w tych krajach, do których jedziecie, macie powołania. Pan Bóg błogosławi?
Myślę, że Pan Bóg bardzo skrzętnie, a może w nadmiarze wysłuchuje naszych modlitw. Kiedyś osoby w Europie mówią o braku powołań, ja mówię, dziękujmy Bogu za dar powołań. I mówię wówczas o powołaniach właśnie w innych krajach, bo my nie dyktujemy Bogu, gdzie ma sobie powołać i gdzie charyzmat świętego Zygmunta Gorazdowskiego ma się rozszerzać, realizować. Jestem wręcz urzeczona, kiedy widzę rozszerzanie się kultu świętego Zygmunta na innych kontynentach. My się Bóg wysłuchuje i te powołania daje. I nam czasem się zdarza jakąś wspólnotę zamknąć w jakimś kraju, ale widzę, że po to, żeby otworzyć gdzie indziej. Myślę, że to jest pewna pedagogia Boża, Boży plan, który my odkrywamy wówczas, kiedy usłyszymy jakieś wezwanie, propozycje w różnych częściach świata i widzimy, że to w jakiś sposób współgra z tym, co u początków istnienia, założenia naszego zgromadzenia zostało podkreślone i podane jako charyzmat, jako styl życia również nasz.
O co to doświadczenie afrykańskie, bo mówimy o Afryce, ubogaca wasze zgromadzenie, siostro?
Pewno trzeba mi powiedzieć o mnie samej. Kongo, Kamerun czy Gabon. Czuję ogromne wyzwanie do jedności w różnorodności, do otwarcia się na różne kultury, na inne narodowości, na inne tradycje, co jest ogromnym bogactwem. Widzę, jak w zgromadzeniu przez ostatnie lata tak bardzo dużo się zmieniło. Widzę również, że razem z powołaniami o innych narodowościach niż polskiej wchodzi wiele wartości. Oczywiście jest to dla nas wielkie wyzwanie, wspólnej organizacji, wspólnej formacji, wspólnej odpowiedzialności i również, powiem, współpracy, która opiera się na wzajemnym zrozumieniu, wzajemnym otwarciu się na siebie, na swoje bogactwa, na swoje charyzmaty.
Czy życie zakonne jeszcze pociąga?
Trzeba, żeby pociągało. Myślę, że życie zakonne, że życie wspólnotowe, które nie pociąga, nie jest atrakcyjne, to jest zakwestionowane we współczesnym świecie. To jest nasze wyzwanie, wyzwanie osób konsekrowanych dzisiaj, żebyśmy umieli tak żyć, tak pracować, tak świadczyć o Chrystusie, o naszym życiu z Nim i z innymi. Tak przekładać to również na zadowolenie, powiem na szczęście, na głęboką radość, która nie jest tylko chwilowa, ale płynie właśnie z bycia z Jezusem i bycia dla innych, że to powoduje, że młodzi tym się interesują, że młodzi wchodzą w to, może nie tyle pytają o charyzmat, o założyciela, o duchowość od razu, co pytają, gdzie jest wasz sekret waszej radości, waszego bycia razem, waszej jedności, która gdzieś ma swoją podstawę i źródło i to staje się atrakcyjne.
Siostro, zaczęłyśmy od tego, że otworzyłyście nową placówkę w Republice Środkowej Afryki. Są jakieś jeszcze nowe plany?
Muszę powiedzieć, że propozycji jest dużo, również do Ameryki Południowej, na tamten kontynent, gdzie również w Brazylii siostry posługują w dużym wymiarze. A jeśli chodzi o Republikę Środkowej Afryki, zainteresowane jest zgromadzenie pracą z dziewczynkami, dla których trzeba by było właśnie stworzyć takie ognisko. Po polsku można by to mówić o domu dziecka, czy bardziej o takiej świetlicy dla dzieci, które wymagają specjalnej pomocy ze względu na brak rodzin, czy brak troski rodziny, opieki. Ale i też zostały do nas skierowane prośby na przykład o podjęcie pracy w szpitalu. Każda posługa w każdej dziedzinie jest bardzo ważną posługą dla człowieka.
Dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że naszym gościem była siostra Leticja Niemczura, przełożona generalna sióstr Józefitek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Okruchy Ewangelii.
Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dzisiejsza niedziela to preludium Wielkiego Tygodnia. Niejednego z nas może dziwić, dlaczego w tym dniu czytamy opis męki pańskiej, skoro wydarzenia te wiążemy z Wielkim Piątkiem. Jedna z odpowiedzi, ta bardziej duszpasterska, podpowiada nam, abyśmy już dzisiaj, na progu Wielkiego Tygodnia, uświadomili sobie, jak wielkie tajemnice będziemy w ciągu tych kilku najbliższych dni przeżywać. Abyśmy nie przegapili i nie uronili niczego z tego, co Chrystus dokonał dla naszego zbawienia. W tym tygodniu, wielkim tygodniu, wszystko bowiem jest wielkie i ważne. Tak, gdy chodzi o Boga, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jak i gdy chodzi o nas, bo Wielki Tydzień to jakby skrót naszego życia, w którym jest i hosanna, i ukrzyżuj, i uczta, i zdrada, i Piotr, i Judasz. W Wielkim Tygodniu nie ma postaci przypadkowych. Każda ma nam coś do powiedzenia, każda czegoś nas uczy. Nie ma rzeczy przypadkowych, zasłona rozdarta na pół, szata, o którą rzucono losy. W każdym z tych przedmiotów jest tyle symboliki. W Wielkim Tygodniu nawet zwierzęta i ptaki w Ewangeliach są ważne. Piejący kogut stanie się bohaterem jednego z hymnów świętego Ambrożego, ponieważ jest doskonałym obrazem mistycznego koguta, Chrystusa, który budzi ospałą ludzkość, budzi ludzkie sumienia, podobnie jak obudził sumienie świętego Piotra. dzisiejszą niedzielę, w której Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, usłyszymy z kolei o ośle. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali, którzy szli za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Jeśli budzący sumienia kogut jest doskonałym obrazem Chrystusa, to wspomniany w Ewangelii osioł może być dobrym obrazem człowieka. Wszak jako zwierzę osioł ma nam ludziom wiele do powiedzenia. Osioł potrafi być bardzo pracowity i bardzo uparty. Potrafi być pożyteczny, jest bowiem silny, mało wymagający i odporny na upały. Ale potrafi też być, mówiąc potocznie, głupi. I to tak głupi, że powiedzenie „ośle dardanelski” stało się synonimem najwyższej głupoty. Wszystkie te cechy, tak ze sobą sprzeczne, sprawiają, że łatwo nam się w ośle odnaleźć. Wszak w każdym z nas pracowitość walczy z lenistwem, a mądrość z głupotą. Najważniejsze jednak, że tak jak ten jerozolimski osiołek, wszyscy jesteśmy Jezusowi potrzebni. Potrzebuje naszych rąk i nóg, naszych oczu i uszu, naszego serca i zapału. Wiedząc o tym, dziękujmy Bogu, że chce się nami posługiwać, ponieważ największa chwała spotyka człowieka, gdy może służyć Bogu. Kto szuka swojej chwały, naraża się na rozczarowanie i śmieszność. Rozczarowanie, bo te same tłumy, które dzisiaj wołają Hosanna, jutro w ogóle cię nie zauważą, albo zawołają: ukrzyżuj. A śmieszność? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Zapytano kiedyś kardynała Sina z Manili, jak się czuje w roli bohatera narodowego po zwycięstwie rewolucji różańcowej na Filipinach. Jak ten osiołek, na którym Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. On też mógł myśleć, że to Hosanna jest dla niego, odpowiedział z uśmiechem kardynał. Dlatego my starajmy się być mądrymi osłami, szukającymi nie własnej chwały, ulotnej jak szum palmowych liści, ale chwały Boga, dumni, że to Jemu możemy służyć. Panie Boże, wspominając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, prosimy Cię, udziel nam Twojej łaski, aby całe nasze życie było hymnem uwielbienia na Twoją cześć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.